Dzisiaj gościmy w Krośnie Odrzańskim. Tutaj mieści się Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego Feniks. Jego prezesem jest pani Izabela Sumińska. Od początku.
Od pierwszych dni praktycznie jestem tutaj aktywna. Fundacja powstała w 2014 roku. Przez rok pracowaliśmy bardzo intensywnie i muszę przyznać, że to był taki najbardziej, dla mnie taki najbardziej ciekawy rok. Przez pierwszy rok żeśmy praktycznie szukali jakby niszy, jaka rynkowa dla nas się tutaj znajdzie. Zaczęliśmy od pracy z więźniami i od porozumienia z aresztem śledczym w Lubsku. Pracowaliśmy głównie na terenie zakładu karnego, tego zamiejscowego w Wałowicach. I praktycznie tam przez 3 lata prowadziliśmy takie specjalne programy dla więźniów, które pomagają przystosować się do wyjścia na zewnątrz. I to była taka najpierwszy rzut. W drugim roku otworzyliśmy też środowiskową świetlicę tutaj na miejscu przy poradni Horyzontu, z tym, że ona właśnie to było takie niekonwencjonalne rozwiązanie, ponieważ świetlica miała być sensu stricte dla środowiska, dla dzieci z dolnej części Krosna, która często jest nazywana slumsami, chociaż niesłusznie, bo tutaj duże mieszane towarzystwo mieszka i to nie jest tak, że to jest jakiś rejon taki zakapiorski, ale jakkolwiek dużo dzieci było takich, na przykład widzieliśmy to na ulicy, stoją tutaj razem z tymi naszymi piwkarzami, prawda, dzieciaki jakieś tam stały i zaczęliśmy je zapraszać. Świetlica powstała najpierw z zamiarem, że będą tutaj w świetlicy dzieci naszych pacjentów. Że jak przychodzi matka na wizyty, to sobie zostawia dziecko, może spokojnie sobie godzinę, czy ojciec godzinę może tu posiedzieć, czy półtorej dziecko i miało zajęcie. No ale potem to się rozszerzyło też o dzieci z ulicy. I okazało się, że te dzieci z ulicy to był bardziej trafiony taki kawałek, że one tutaj częściej przychodziły, że mieliśmy taki jeden fajny rok, bardzo zależało też od wolontariuszy, jacy to pracowali, ale to o tym chwileczkę zapowiem. W każdym razie to były takie dwa jakby nurty, którymi się zajęliśmy. Dzieci z ulicy i więźniowie, którzy opuszczają zakład karny, żeby się przystosowali do życia na zewnątrz. To się sprawdziło w ciągu tych lat. Muszę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o świetlicę, pozostał ten element, że matki przychodzące tutaj na poradę, czy mają zajęcie dla dzieci tutaj, że nie są dzieci, nie biegają po poczekalni, nie czekają się, tylko mogą sobie tam wejść, mają zabawki, mają gry, jest opiekunka, która się powiedzmy nimi zajmie. Czasami na telefon ją wzywamy, prosimy, żeby przyjechała po południu. I to jest jeden element, który nam pozostał. Natomiast środowiskowa świetlica dla dzieci z ulicy, nasze dzieci już wyrosły. Już podrosły trochę, już chodzą do innych szkół, część powyjeżdżała, ale też muszę powiedzieć, że dużo zmieniło 500+. Że to, co przedtem było atrakcją, że one tutaj mogły sobie gofry smażyć jakieś tam, bo gofrynice kupiliśmy, robić jakieś kanapki, gospodarzy się tutaj, to już przestało być takie atrakcyjne, to sporządzanie jedzenia i czegoś tam jeszcze, prawda, no i poszło. Natomiast był taki fajny rok, była tutaj taka pani wolontariuszka, która też zajmowała się schroniskiem naszym tutaj. I to było bardzo pomysłowe, że dzieci nie dość, że tutaj powiedzmy coś szykowały sobie do jedzenia, to jeszcze wyjeżdżały do schroniska, wyprowadzały psy na spacery. I to była naprawdę niesamowita atrakcja i muszę powiedzieć, że bardzo żałowałam, kiedy pani Iweta odeszła i dostała pracę i musieliśmy tą akurat działkę zmienić. Bo mówię, same takie spacery, pójście nad Odrę, poznawanie historii Krosna, gdzieś jakieś takie poszukiwanie jakichś starych rzeczy, starych zakątków, to w jakimś momencie było ciekawe, ale do czasu. I teraz drugi wątek, który w tej chwili już nie jest kontynuowany, ale on był początkiem naszej pracy w takim środowisku, to był ten wątek z więźniami. I muszę przyznać, że były to lata, gdzie bardzo dużo miałam praktykantów z Uniwersytetu Zielonogórskiego resocjalizacji i głównie oni tutaj jako wolontariusze wykonywali dużą pracę. Było tu kilka takich osób, które bardzo chętnie jeździły do zakładu karnego, prowadziły zajęcia, które tutaj ja programowałam w jakiś sposób. Były dwa takie programy. Jeden z nich na przykład był skierowany do więźniów, gdzie oni w formie teatralnej, w formie psychodramy, oni sami utworzyli to wszystko, sami napisali, sami stworzyli scenariusz, scenografię, wszystko, prawda, jak to wychodzi, pierwszy dzień wolności, byśmy to nazwali. Wybiegli z tym trochę w przyszłość i dla mnie jest bardzo przyjemne to, że na przykład dwóch ludzi z tej grupy trupy teatralnej, jak oni to nazwali, więc oni się nazwali z krainy OZ, czyli oddział zewnętrzny. Więc dwóch ludzi czasami miga mi gdzieś na jakichś meetingach chaoskich. I cieszy mnie to, że szczególnie jednego, który był bardzo aktywny w tej grupie teatralnej i widzę, że on dalej gdzieś tam się przewija w swoich miejscach zamieszkania jako trzeźwa osoba. I to jest fajny efekt. Programy, tak jak mówię, były zwykle półroczne. Nie były finansowane przez nikogo. Było to tylko i wyłącznie z naszych środków. My środki mamy bardzo skromne. Nawet wręcz powiedziałabym w tej chwili praktycznie tylko odpisy, które są rzędu 1000 zł rocznie, to jest nic praktycznie, z czym można zrobić. Starcza na księgowość i tak dalej. Jeszcze zaraz powiem o trudnościach, jakie mieliśmy, bo były dużo trudności, które spowodowały, że w tej chwili fundacja trochę teraz straciła tempo. Straciliśmy ten impet, który był na początku, dziewczyny zaczynały odchodzić, no bo ja też rozumiem to, że ile można jeździć za własne pieniądze do zakładu karnego, prawda, organizować sobie jakiś transport. Czasami ja woziłam, czasami ja po drodze gdzieś zajeżdżałam, też zabierałam dziewczyny, ale ile można, prawda? I tutaj myślę, że to jest chyba najsłabszy punkt naszej fundacji, że środki, nie ma szansy na to, żeby mieć jakiś dopływ środków, przynajmniej celowy. Napisaliśmy kilka programów, były one też wysyłane i do Urzędu Marszałkowskiego, i do różnych instytucji. Kiedy była ta grupa teatralna, napisałam taki program, też wydaje mi się, że innowatorski, żeby ci ludzie jeździli po wioskach z tym swoim przedstawieniem i rozmawiali o przemocy w rodzinie, bo był to program, który też mówił o przemocy, prawda, o wychodzeniu z przemocy, o tym, jak sprawcy przemocy funkcjonują. I no jakoś nie udało nam się z gminami wejść w kontakt, żeby, bo był to program współfinansowany, finansowany z Unii Europejskiej, ale musiałaby wystąpić gmina, nie fundacja, no w ramach środków opieki społecznej. No nie udało się tutaj dogadać i program został na papierze. Także tak to po prostu wygląda.
Zaczęła Pani mówić o wolontariuszach, zaczęła Pani mówić również o osobach, które się tutaj pojawiały. No właśnie, kim są członkowie Stowarzyszenia Feniks?
My nie mamy członkostwa, to nie jest stowarzyszenie, jest to fundacja, w związku z tym nie ma członków, natomiast jest zarząd, jest rada nadzorcza i muszę powiedzieć, że tak, w tej chwili wykruszyła mi się rada nadzorcza, została jedna osoba i ja muszę dużo kroków formalnych podjąć, żeby tak, albo fundacja będzie funkcjonować, albo nie. I to jest jeden temat, który jest w tej chwili do wykonania. Druga sprawa to jest to, że wolontariusze, dopóki miałam praktykantów z Uniwersytetu Zielonogórskiego, to zawsze udało się z tych osób wyłowić kogoś, kto chętnie w Siedlicy na przykład popracował albo praktykował nawet w ramach praktyk studenckich. Były też grupa osób, która się zdecydowała na zakład karny i dostały przepustki, wszystko, czy osoby czyste. No ale pokończyły studia, wyprowadziły się, czyli to była jakby taka sprawa. Muszę z przykrością stwierdzić, że jest bardzo mało osób, które chcą pracować w wolontariacie. Nas, dopóki nie mamy jakichś programów, i na to liczyłam, że będą jakieś programy, gdzie będę mogła moim wolontariuszom z czasem zaproponować jakieś gratyfikacje finansowe, no nie wyszły te programy. I w związku z tym motywacja musi być jednak wzmocniona jakimiś gratyfikacjami. Tutaj tego nie było, prawda? I gdzieś prędzej czy później ludzie się wypalali. Były pomysły, były fajne rzeczy, dużo jest rzeczy, które tutaj u nas zostały, w świetlicy takich, prawda? Zostały też między ludźmi, którzy wyszli z zakładów karnych, bo do mnie niektórzy dzwonią. Pytają się o możliwości jakieś tam skorzystania, pamiętają te zajęcia. Natomiast ludzi naboru w tej chwili nie ma i to jest takie trochę smutno, bo ja się zastanawiam, jaki będzie dalszy los fundacji, jeżeli nie będzie dalej wolontariuszy, prawda? Podobało się im to, co było robione. Ja widziałam to, zresztą mam z częścią z nich kontakt do dzisiaj, prawda, gdzie oni wspominają to jako coś dobrego. No a tak, ale poszli do pracy gdzieś tam jeszcze, prawda, a nowych osób po prostu... Ja nie wiem, nie mam sposobu na to, jak zachęcić młodych do tego, żeby jednak się angażowali w jakąś działalność charytatywną.
A kto przychodzi do fundacji w poszukiwaniu pomocy? Byli więźniowie, już rozumiem, ich nie ma. Były dzieci, które wyrosły. Do kogo teraz adresujecie swój program?
To znaczy tak, myśmy, do nas nikt nie przychodził, to nie było tak. Myśmy po prostu obserwowali środowisko i dziewczyny miały pomysły, o to może to zrobimy, może to zrobimy, prawda? Czyli gdzieś to nie było tak, że ktoś przychodził. Owszem, są pytania, czasami piszą do nas więźniowie, nawet z innych zakładów karnych, bo już się dowiedzieli gdzieś tam jakąś pocztą pantoflową, że jesteśmy taką fundacją, która pomaga. Czasami mylą nas z fundacjami, które są, działają jakoś finansowo, wspomagają finansowo. U nas takiej możliwości nie ma. Był taki okres, że też próbowałam szkolić trochę ludzi w pomocy takiej bezpośredniej psychologicznej, ale to tak jak mówię, to byli studenci, którzy przychodzili, szukali praktyk, szukali kontaktu, szukali miejsc takich. I ja myślę, że tak fundacja powinna pracować. Nie jestem za tym, że nie mamy takich możliwości finansowych, żeby wychodzić z tym do środowiska gdzieś jeszcze. No jedyny program, który z tym OPS-em napisaliśmy, który po prostu nie zyskał uznania. Owszem, powiedziano fajnie, fajnie, poklepano po plecach, że to był bardzo fajny program, odkrywczy, nowatorski. No ale jak doszło do konkretnych rozmów, to się okazało, że nie bardzo.
Finansowanie fundacji, już Pani zaczęła mówić, raczej jest skromne.
wręcz bardzo skromne, coraz bardziej skromne. Myśmy przedtem pisali program, proszę pamiętać, że fundacji obowiązuje pełna księgowość. Jest to niesamowita ilość pracy z pełną księgowością. Ja rozumiem fundacje, które mają, obracają setkami tysięcy, dziesiątkami tysięcy. To można sobie pozwolić na księgowego, i który będzie prowadził wszystko od A do Z, prawda? Tym bardziej, że to obowiązują nas różne prawa finansowe, obowiązki finansowe wobec ministerstwa też. W związku z tym, no to troszeczkę jest, to jest bardzo skromnie. W ubiegłym roku jeszcze korzystaliśmy z dotacji Urzędu Gminy na świetlicę. Ale sposób rozliczenia był tak uciążliwy i tak wymagający, no ja też się nie dziwię, to są pieniądze publiczne. Ale przy tak małych środkach opłacenie pełnej księgowości jest po prostu niewykonalne i naprawdę się ostatnio zastanawialiśmy, co zrobić, żeby fundacja złapała drugi oddech, bo tak bym powiedziała. W tej chwili mamy troszeczkę zastój. Niewiele się dzieje, bo jest tylko ta świetliczka, której powiedzmy przychodzą dziewczyny, żeby się zaopiekować dziećmi, i to jest wszystko. Natomiast czy wrócimy do więźniów? Jest taka opcja w przyszłości, ponieważ jesteśmy w kontakcie z panią dyrektor zakładu oddziału zamkniętego, jest tam jest kierownik, natomiast z panią dyrektor z Lubska. Ona bardzo chętnie z otwartymi ramionami nas tam przyjmie, no bo tam to trzeba po prostu jeździć. Tam trzeba jeździć na miejscu. Zaznaczyliśmy się jako dobrze funkcjonująca fundacja, skuteczna, i są otwarte drzwi. Natomiast pytanie, kto będzie to robił?
Jesteś się też organizacją pożytku publicznego, to pomaga?
I tak, i nie. I tak, i nie, bo tak, z jednej strony wszyscy myślą, że mamy nie wiadomo jakie pieniądze, bo przecież to są odpisy 1%. Tak jak powiedziałam, w ubiegłym roku w tych odpisach zmieściliśmy się w granicy w kwocie 700 zł, około 700 z groszami. No to jest żadne wsparcie praktycznie. Także skazani jesteśmy na to, co wywalczymy, że tak się wyrażę, w innych rejonach. Pytanie teraz, kto będzie walczyć, ponieważ z Rady Przewodnicząca Rady Nadzorczej w tej chwili już zrezygnowała z tego. Druga mieszka wystarczająco daleko, żeby tutaj być, prawda? Także dwie osoby w zarządzie w tej chwili zostały matkami, co z góry już je jakby wykluczyło, czyli no jest szereg takich przewidywalnych wydarzeń, które powiedzmy w jakiś sposób ograniczają, ale ja myślę, że to jest tak jak w każdej działalności, jest okres prosperity i potem jest okres takiego troszeczkę oddechu. Traktuję to jako coś, co będzie domobilizowało, co teraz dalej z fundacją zrobić, prawda? Bo fundacja no, zaznaczyła się, szkoda byłoby, żeby tak od razu pyk i zamknąć.
No właśnie, zastanawiam się, jakie mogą być następne działania fundacji, bo jak pani powiedziała, te działania się zmieniały w trakcie pracy.
Tak, myśmy zmieniali to wszystko, jak się pojawiały nowe jakieś wyzwanie, także tutaj ja nie widzę problemów, żeby znaleźć sobie jakąś kolejną niszę, ponieważ na przykład mamy też tutaj wspieranie misji pracowych realizujących leczenie i psychoterapię na przykład dla osób z problemami psychicznymi uzależnionymi, ale też na przykład no, ja sobie kiedyś marzyłam o fundowaniu stypendiów dla utalentowanych wolontariuszy gdzieś tam, prawda, i studentów współpracujących z fundacją, tak mi się kiedyś marzyło, bo liczyłam, że może więcej na to środków unijnych. Zresztą mieliśmy taki program dla osób wykluczonych społecznie, prawda, które w ramach których te osoby zdobyłyby odpowiednie kwalifikacje, byłyby wzbogacone o różne rzeczy. A jeszcze zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Był okres, że organizowaliśmy konferencje, bo to jest też naszym zadaniem. Były dwie konferencje poświęcone i to dosyć takie bardzo udane, bardzo znaczne środowisku. One się odbywały co 2 lata. Ostatnia była w 2016 roku, czyli w tym roku no, powinniśmy zrobić, ale już tak jak powiedziałam, z różnych technicznych problemów nie robiliśmy tej konferencji. Była ona skierowana do sędziów, do kuratorów, do duchownych także, bo było sporo duchownych. Dużym uznaniem się cieszyły te konferencje i one były, przyjeżdżała do nas pani profesor Czerwiakowska z Poznania. Dla niej też część osób przyjeżdżała na jej wykłady, ponieważ jest to bardzo ciekawa osobowość, jeżeli chodzi o psychologię kliniczną. I bardziej chciałabym się chyba skupić na tej działalności szkoleniowej i działalności konferencyjnej niż powiedzmy takiej, ale kto to wie? Kto to wie, jak będzie w przyszłości, jakie będą nowe możliwości? Naprawdę dzisiaj nie umiem tego powiedzieć. Być może to się nowego pokaże.